Temat dzisiejszego kazania brzmi: nie pobłażaj fałszywym prorokom. Będziemy dzisiaj rozważać list Pana Jezusa skierowany do Kościoła w Tiatyrze, a znajdujemy ten list w Księdze Objawienia w rozdziale drugim i będziemy czytać od 18 po 29 werset. Jest to kolejne nasze rozważanie na temat listów Pana Jezusa do 7 zborów w Azji Mniejszej. Objawienie Jana, rozdział 2, od 18 wersetu czytamy do końca. Czytam w nowym przekładzie. A do anioła Kościoła w Tiatyrze napisz: oto co mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu. Wiem o Twoich czynach, o miłości, wierze i służbie. Wiem też o Twojej wytrwałości i o Twoich ostatnich czynach, lepszych od początkowych. Lecz mam przeciwko Tobie to, że pobłażasz tej kobiecie Jezabel, która się podaje za prorokinię, naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. Dałem jej czas na opamiętanie, lecz nie chce się opamiętać w swoim nierządzie. Oto rzucę ją na łoże cierpienia, a tych, którzy z nią cudzołożą, wielki ucisk, jeśli się nie opamiętają w swoich uczynkach, a jej dzieci zabiją. I przekonają się wszystkie kościoły, że ja jestem ten, który bada pragnienia i zamiary, bo odpłacę każdemu z was stosownie do jego czynów. Wam natomiast, pozostałym w Tiatyrze, wszystkim tym, którzy nie trzymacie się tej nauki, którzy, jak powiadają, nie poznaliście szatańskich głębi, mówię: nie nakładam na was innego ciężaru. Dopóki nie przyjdę, pozostańcie przy tym, co posiadacie. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszy je jak gliniane dzbany. Podobnie jak ja otrzymałem władzę od mojego Ojca, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. To już czwarty z 7 listów Pana Jezusa do zborów. Pamiętacie, że pierwszy list był skierowany do zboru w Efezie. Zboru, który miał problem z miłością, pierwszą miłością, którą utracił, od której się wycofywał. I Pan Jezus do zboru w Efezie napisał: opamiętajcie się, wróć do pierwszej miłości, którą miałeś na początku. Kiedy potem czytaliśmy następny list do zboru w Smyrnie, był to kościół cierpiący, kościół w obliczu strasznych prześladowań za cesarza Dioklecjana. I ten zbór trwał i Jezus powiedział: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Nie bój się cierpień, Jezus mówił do tego prześladowanego kościoła. Nie miał żadnych zastrzeżeń. Miał tylko zachętę do wytrwałości w cierpieniach. A potem przyszła kolej na Pergamon. Kilka tygodni temu rozważaliśmy list do zboru w Pergamonie. Tam był problem wewnętrzny. Tam tolerowano fałszywe nauki ich zwolenników. Byli tam zwolennicy nauki Balaama, tam byli Nikolajci. Ci pierwsi to byli ludzie, którzy żyli w sposób niemoralny, w sposób hedonistyczny, udawali upust wszelkim przyjemnościom, nie mieli hamulców moralnych. Nikolajci z kolei uważali się za jakąś ekstraduchową elitę w Kościele, która ma nadzwyczajne objawienia, a wszyscy pozostali to chrześcijanie, bracia i siostry drugiego sortu. Coś takiego. Jezus zarówno do zboru w Efezie, jak tutaj do Pergamonu również skierował słowa: opamiętajcie się. opamiętaj się, zmień sposób swojego myślenia, zawróć ze złych dróg. To było przesłanie Jezusa do tych zborów. Teraz Jezus kieruje do zboru w Tiatyrze swoje przesłanie. A propos miasta Tiatyry, ono było miastem w Lidii, gdzieś jakieś 80 kilometrów od Pergamonu, więc niedaleko te miasta były. Jak każde miasto w starożytności, był to również ośrodek handlowy na skrzyżowaniu różnych szlaków handlowych. Tam barwniki, wełna to były szczególne produkty, którymi tam handlowało. Istniały tam cechy rzemieślnicze. Ludzi, którzy organizowali się w cechach rzemieślniczych, a te cechy kultywowały bałwochwalcze przejawy takiej niemoralnej obyczajowości. To były takie klany zawodowe, w których oczywiście ludzie bardziej, wiadomo, bardziej majętni, więc dawali upust swoim grzesznym sposobom życia. W Tiatyrze oczywiście, jak w każdym pogańskim mieście, były również świątynie bogów, świątynie Artemidy, Apollona, Zeusa. Uprawiano tam również kult cesarza, bo on obowiązywał na terenie całego cesarstwa rzymskiego. Pamiętacie, że z tego miasta Tiatyry pochodziła Lidia, ta sprzedawczyni purpury, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, że prawdopodobnie swój sklep, biznes miała Filipi, być może właśnie swoje miejsce, swój dom. I ona była pionierem zboru Filipi, wspaniałego zboru. W późniejszych czasach to miasto legło w gruzach i właściwie dzisiaj nie istnieje jakiś odpowiednik współczesny miasta Tiatyry. Jezus, tak jak do każdego zboru, tak i do Tiatyry, przedstawia się w sposób szczególny. Powiada tak: oto co mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu. To są te elementy tego wizerunku Pana Jezusa w pełnym chwale, uwielbieniu, jaki zobaczył apostoł Jan w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. I tam przeczytamy te same słowa w 14 wersecie i potem w 15, gdzie jest powiedziane: jego oczy jak płomień ognia, stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu. To ten Jezus uwielbiony, który przemawiał potężnym głosem, na głos i na widok tego Jezusa Jan padł jak martwy, chociaż miał ponad 90 lat, bo zobaczył swojego mistrza po mniej więcej 60 latach w zupełnie innych wymiarach. Zobaczył Jezusa w boskiej chwale. I Jezus przedstawia się temu zborowi: mam oczy jak płomień ognia. Z czym to się nam kojarzy? To jest to przenikliwe spojrzenie, które wie wszystko o każdym z nas. I Jezus jest właśnie tym, który ma takie płomień ognia, ma oczy jak płomień ognia. Tak jak w Hebrajczyków 4:13 możemy przeczytać, to tylko sięgnę, proszę nie szukać może, bo to nam zajmie czas. Hebrajczyków 4:13, gdzie jest powiedziane tak: nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem, przed obliczem Pana. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. To jest ten przejmujący wzrok Jezusa. I to, co mówiliśmy, i to będzie do końca wszystkich tych 7 listów. Jezus do każdego zboru mówi: wiem wszystko. Wiem wszystko o każdym z was, wiem wszystko o każdym zborze. Jezus jest tym Bogiem wszechwiedzącym, którego czcimy i oddajemy Mu chwałę. On wie wszystko. Jezus wiedział wszystko o zborze w Tiatyrze, który dzisiaj przywołuje nam na pamięć. I Jezus, tak jak w każdym z tych listów, zaczyna od pochwały, ponieważ były rzeczy, które podobały się Panu Jezusowi. Zobaczmy werset 19 jeszcze raz. Jezus tam mówi o czynach lepszych od początkowych. Czyli w praktykowaniu chrześcijaństwa ten zbór się rozwijał. Praktykował to, czego się uczył. Dalej, Jezus mówi tam o miłości, wierze, służbie, wytrwałości. Widzicie to w 19 wersecie? Słuchajcie, to piękny obraz zboru, w którym była miłość, była wiara silna, były dobre czyny, służyli ludzie, byli wytrwali, a więc wiele pozytywów. On mi ten zbór w Tiatyrze przypomina trochę zbór w Efezie. Po tej wspaniałej pochwale i obiektywnej pochwale Jezus mówi tak jak do wielu z tych zborów, lecz mam coś przeciwko Tobie. I cóż mam przeciwko Tobie? Werset 20. Pobłażasz tej kobiecie Jezabel, która się podaje za prorokinię, naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. W zborze w Pergamonie, 80 kilometrów dalej, tak jakby od nas do Kętrzyna mniej więcej, tam w zborze w Pergamonie tolerowano fałszywe nauki. Dawano posłuch fałszywym naukom. Ale jeszcze nie czytaliśmy, żeby był ktoś fizycznie w tym kościele w Pergamonie, który by te nauki szerzył. Tutaj mamy jakby głębszy problem w Tiatyrze. Jest kobieta, siostra w Chrystusie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, która podawała się za prorokinię. Tą prorokinią nie była w rzeczywistości. Była samozwańczą prorokinią. I to była jedna rzecz, ale druga to było to, że tolerowano w tym zborze jej nauczanie. Dopuszczono do tego, aby nauczała takiej nauki, której skutkiem był nierząd. Ludzie uprawiali nierząd, niemoralność. Ludzie spożywali ofiary składane bóstwom, a tego nie wolno było robić ludziom wierzącym. A ona potrafiła przekonywać, jak widać z listu, miała swoich zwolenników w kościele, w Tiatyrze, którzy dawali posłuch takiej właśnie kwestii, takiej nauce. Oczywiście być może to imię, jak bibliści mówią, jest imieniem symbolicznym. Być może ta kobieta nie miała w rzeczywistości na imię Jezabel, ale być może chodzi o skojarzenie z pierwszą Księgą Królewską, gdzie w 21 rozdziale czytamy o tej Jezabel, żonie Ahaba. I tam jest 23 do 25 wersetu słowo następujące. Mianowicie jest tam powiedziane tak, pierwsza królewska, 21 rozdział, 23 do 25. O Jezabel zaś tak mówi Jezebel, tutaj mówi Pan, psy pożrą Jezebel w obrębie murów Izraela. Kto u Ahaba umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobie dzikie ptactwo. Rzeczywiście, powiada werset 25, nie było człowieka takiego jak Ahab. Kogoś, kto tak zaprzedałby się czynieniu tego, co złe w oczach Pana, do czego zresztą kusiła go jego żona Jezabel. I być może ta Jezabel właśnie z listu do zboru w Tiatyrze jest może to jej symboliczne imię, nawiązanie do tego samego, co czyniła żona Ahaba w przeszłości. I widzimy, że zbór nie tylko tolerował tą fałszywą naukę, którą głosiła, ale pozwolił, aby ona mogła tę naukę oficjalnie głosić. I to był wielki problem. Tolerowano jej niemoralne życie. Tolerowano niemoralne życie jej zwolenników, o których czytamy w wersecie 20 do 22. I cóż Jezus mówi do tego kościoła? Otóż mówi, opamiętaj się, opamiętaj się. Zapraszamy Państwa, jeżeli możecie dosiąść, bardzo prosimy. Opamiętaj się, Jezus mówi do tego kościoła. Mianowicie zalecenie było dla Jezabel i dla jej zwolenników, którzy poznali, jak tutaj Pan Jezus określa w tym słowie, poznali szatańskie głębie, czyli sięgnęli dna jakiegoś niemoralnego życia, zagubienia, dawania wiary fałszywej diabelskiej nauce, bo tylko diabeł prowokuje człowieka do nierządu, prowokuje człowieka do łamania Bożych przykazań. Jezus mówi, opamiętaj się. Upadli duchowo, moralnie bardzo niskie. Bardzo, bardzo niskie. I co jest ciekawe, powiedziane w 21 wersecie, Jezus mówi, dałem jej czas na opamiętanie. Skorzystała z tego czasu? Czytamy dalej, lecz nie chce się opamiętać. Bóg zawsze tak działa, kiedy jest grzech w życiu człowieka. Bóg powiada, opamiętaj się i daje czas na opamiętanie. Ale ten czas nie będzie trwał w nieskończoność. Dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli się nie opamięta, to będzie kara. Kara bardzo poważna. Czytamy o ciężkiej chorobie Jezabel. Rzucę ją na łoże cierpienia, mówi werset 22. A tych, którzy z nią cudzołożą, wielki ucisk, jeśli się nie opamiętają, a jej dzieci zabiję. Zobaczcie, jak Bóg troszczy się o czystość doktrynalną swojego Kościoła. Jezus przecież przyniósł naukę na ten świat i nie pozwala, żeby ktokolwiek tę naukę przekręcał, przekrzywiał, głosił herezje, które niszczą moralnie i duchowo Kościół. Pan dał czas na opamiętanie. Ponieważ Jezabel niszczyła Kościół, Jezus mówi, jeśli się nie opamięta, to ja ją zniszczę. Bo kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Bo świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Tak napisał Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Widzimy, jak Bóg poważnie traktuje swój Kościół. Czystość swojego Kościoła, świętość swojego Kościoła. Przecież Jezus, Kościół to jest Jego oblubienica, tak? Jego Panna młoda, kochana. On nas kocha jak młodzieniec swoją kochaną Pannę młodą. I nie pozwala, by ktoś zabrudził jej szaty. Ciekawy jest werset 25. Okazuje się, że nie wszyscy dali posłuch Jezabel. Była jakaś grupa ludzi, zwolenników jej, którzy poszli za nią. Ale Jezus mówi piękne słowa w 25 wersecie. Przepraszam, jeszcze w wersecie 25. Tak, 25. Dopóki nie przyjdę, pozostańcie przy tym, co posiadacie. I 24 jeszcze. Wam natomiast pozostałym w Tiatyrze, wszystkim tym, którzy nie trzymacie się tej nauki, nauki Jezabel, nie trzymacie się tego niemoralnego stylu życia, nie mówię, nie nakładam na was innego ciężaru. Dopóki nie przyjdę, pozostańcie przy tym, co posiadacie. Jezus dostrzegł tych, którzy poszli za fałszywą nauką, za fałszywą prorokinią i dostrzegł tych, którzy trzymali się prawdy Bożej. I powiada, ja nie nakładam na was większych brzemion. Trwajcie w tym, co posiadacie, bo macie miłość, bo macie dobre czyny, bo macie wiarę, bo macie wytrwałość. Trzymajcie się tego. A tych, którzy się odwracają od Bożej prawdy, Jezus mówi, ja doświadczę. Ja ześlę karę, ponieważ nie pozwolę, aby mój Kościół był duchowo chory. 23 werset jeszcze jest też ciekawy w drugiej części. Ja jestem tym, który bada pragnienia i zamiary, bo odpłacę każdemu z was stosownie do jego czynów. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Jezus mówi o sobie, jestem tym, który bada pragnienia i zamiary. Słuchajcie, to są rzeczy niewidoczne. Czyny są widoczne. Słowa są słyszalne, ale zamiary, ale myśli, ale pragnienia, ale motywy ukryte. Jezus mówi, ja też to znam. Ja też to wiem. Ja wiem, jakimi motywami kieruje się Jezabel, jakimi motywacjami kierują się jej naśladowcy. Ja wiem, jakie motywy towarzyszą wam pozostałym, którzy trwacie przy Panu, trwacie przy mojej nauce. Ja wiem to wszystko. Ja znam, ja jestem tym, który to wszystko widzi i dostrzega. Możemy ładnie wyglądać, możemy ładnie się uśmiechać, ładnie mówić, ładne rzeczy robić, ale jeszcze może być pewna sfera naszego życia, która może być bardzo ukryta. I często wyłazi z człowieka, to są jego motywacje, jego ukryte pragnienia, jego zamiary, które w skrytości gdzieś pielęgnuje i potem one wychodzą i dają świadectwo o tej sferze życia, która została skażona przez zło, przez diabła. Musimy i o tym pamiętać. Jakie mamy motywy? Jakie mamy zamiary? Jakie mamy pragnienia? Jakie mamy marzenia? Myśli o przyszłości? Czy to jest czyste i święte? Czy też może naznaczone naszym egoizmem, naszymi ambicjami, naszymi jakimiś oczekiwaniami? A może są jakieś ukryte knucia, które gdzieś ukrywamy, to one wcześniej czy później wyjdą na jaw. Dlatego chciałbym, żebyśmy również o tym pamiętali. Ja wiem, Jezus mówi, co tam siedzi w was w środku. Co siedzi we mnie, co siedzi w każdym z was. Czy grzesznicy mogą żyć bezkarnie? To temat na dobre kazanie. Czas nam trochę uciekł i musimy tu zatrzymać się. Ale chyba odpowiedź jest prosta, bracia i siostry. Czy grzesznik może żyć bezkarnie? Nie może żyć bezkarnie. I Jezus pokazuje nam na przykładzie zboru w Tiatyrze, że nie daruje każdemu, kto sprzeciwia się jego woli. Mało tego, sam żyje niemoralnie, sam daje posłuch fałszywej nauce i jeszcze pociąga za sobą innych. Bierze wtedy ten człowiek straszliwą odpowiedzialność na siebie. Jeżeli szkodzi Kościołowi, to naraża się na straszliwy Boży gniew. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, Izabel, żebyśmy zawsze starali się pielęgnować i przykładać serce do tego, aby to, w co wierzymy, co głosimy, co interpretujemy, o czym jesteśmy przekonani, było absolutnie zgodne z Bożym zamiarem, z Bożym Słowem. Żeby Jezus mógł o nas też powiedzieć, zboże wszczytnie, trwajcie w tym, co już macie, co już osiągnęliście. Nie szukajcie czegoś, co mogłoby was odwieść od prawdy, bo te pokusy są, istnieją wszędzie. A poprzez na przykład internet dzisiaj możemy słuchać, oglądać, mieć do czynienia z różnymi naukami. Siądź z Biblią, tak jak to mówiliśmy. Znajdź ten swój fotel i cokolwiek usłyszysz, przeczytasz w książce, w internecie, zbadaj to, czy to ma uzasadnienie w Słowie Bożym. Żeby się nie narazić na Boży gniew. Bo tu z Bogiem będziesz miał do czynienia, nie z ludźmi, ale z Bogiem, który troszczy się o swój Kościół i o czystość swojego Kościoła. A grzesznicy nigdy nie będą żyli bezkarnie. Wiem, to nie jest miła Ewangelia. I już w coraz mniejszej liczbie kościołów się takie rzeczy głosi. Bo lepiej jest powiedzieć, Pan Jezus cię kocha, Pan Jezus cię akceptuje, Bóg kocha mnie takiego, jaki jestem i wszystko jest cacy. Ale nie wszystko jest cacy i nie dajmy się oszukać takiej taniej Ewangelii. Pan apostoł Paweł ostrzegał, że w czasach ostatecznych będą ludzie chcieli mieć dobrych nauczycieli, fajnych, którzy będą tak łechtać nasze uszy, uspokajać nas i tak sprawiać, że będziemy niezbyt ostrożni na to, co słyszymy i czego nas próbują uczyć inni. Bądźmy rozważni. Niech Bóg kieruje naszym właśnie zrozumieniem Bożego Słowa. Tego się trzymajmy. Bo prawda jest taka, że niezdrowa nauka, i powtarzam to z uporem maniaka, ze wszystkich studiów biblijnych to bardzo mocno wychodzi, że niezdrowa nauka zwykle prowadzi do niemoralnego życia. Że zawsze niezdrowa nauka będzie miała skutki, katastrofalne skutki w życiu tego, który jest w tej złej nauce utwierdzony i tych wszystkich, którzy powiedzmy będą go naśladować. I dlatego nas, zwiastunów Bożego Słowa, obowiązuje wielka i ważna zasada odpowiedzialności przed Bogiem za to, co głosimy. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, pisze Jakub w swoim liście, w 3 rozdziale, w 1 wersecie, jeśli dobrze pamiętam. Bo otrzymamy surowszy wyrok. Pamiętaj, że jeżeli coś wierzysz, coś głosisz, o kimś, komuś opowiadasz o czymś, bądź pewny, że to jest zgodne z Bożą wolą. Bo możesz kogoś zaprowadzić na manowce, a poniesie za to potworną odpowiedzialność przed Bogiem. Drugi wniosek jest taki, że tolerowanie fałszywej nauki i niemoralnego życia fałszywych nauczycieli to jest wielkie niebezpieczeństwo dla Kościoła. Dlatego, bracia i siostry, módlcie się o tych, którzy wam zwiastują, wam głoszą, o nas, liderów, przełożonych, którzy tu stają w bojaźni i z tego miejsca zwiastują wam Słowo Boże, żeby czynili to z bojaźnią, czynili to z wielką odpowiedzialnością przed Bogiem, żeby Bóg nas uchronił od wszelkich fałszywych nauk i od wszelkiej niemoralności. Jezus jest głową Kościoła i On osądzi każdego, kto Jego Kościół niszczy. Czy nie wiecie, 1 Koryntian 3,17, czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. W nowym przekładzie to zdanie. Bracia i siostry, drogi zboże, szczytnie trwajmy w Bożym Słowie. Trwajmy w Bożym Słowie, trzymajmy się czystej, prawowitej nauki Bożej. I niech nigdy nie przyjdzie na nas doświadczenie zboru w Tiatyrze. Niech nam Bóg w tym błogosławi, abyśmy prowadzili czyste, moralne i nienaganne, święte życie. Tego pragnie Bóg, a my jesteśmy Jego, Jezus, a my jesteśmy Jego oblubienicą. Pomódlmy się.